Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Są takie listy, nawet niepodpisane, które nie należy wyrzucać do kosza, tylko przeczytać do końca. Maluteńki fragment z listu anonimowego do redakcji. My, pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta w Zielonej Górze, przedstawiciele różnych grup zawodowych tejże placówki, zabieramy głos i mówimy dość. Mamy dość kłamstw, mamy dość mataczstw, mamy dość zastraszenia i krania. W tym liście mówimy prawdę. 2 lipca do prokuratury rejonowej w Zielonej Górze wpłynęło pierwsze doniesienie i zrobiło się głośno, bardzo głośno o Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Zielonej Górze.
Pracownicy ośrodka zdecydowali się w końcu mówić, co się tutaj dzieje. Zaczęli zgłaszać się ludzie, którzy przeżyli tutaj koszmar ze swoimi bliskimi. Między innymi do mnie również odezwała się moja koleżanka, która miała tutaj rodziców. 2 godziny rozmawiałyśmy o tym, co się tutaj działo w zeszłym roku. I tak naprawdę płakała ona i ja. Nie wyobrażam sobie, żeby to, co spotkało jej tatę i co ona jeszcze przeżywa, chociaż minął już rok od tej śmierci, że nie wyobrażam sobie, żeby przeżywał to mój tato, żeby mój tato nie dostawał należytej opieki, kiedy ja jestem daleko i kiedy liczę na to, że jest ośrodek, który się powinien opiekować w ludzki sposób starszą osobą chorą, nie podaje mu nawet szklanki wody wtedy, kiedy on chce, bo taka jest procedura, bo nie przychodzi się w nocy, bo nie przychodzi się na dzwonek przychodzi się za 2 godziny albo wcale, bo kolacja jest wtedy i wtedy i po tej godzinie już nic nie wolno zjeść.
Chyba ktoś wyszedł. Tak, tak. Kto to jest?
To jest przewodnicząca Rady Seniorów stąd. Powiedziała przed chwilą, słyszałam przez bramę, dlaczego wy nam to robicie? Przecież to jest wszystko w porządku.
Podopieczni nie mają należytej opieki ze strony medycznej. Nie są robione opatrunki. Rzadko są robione te opatrunki. Leki nie są podawane tak jak trzeba, nie są rozkruszane. Wiadomo, że są to osoby chore. Leki często są, jeżeli są podawane, to mieszkańcy nie mają nawet kubka wody podanej przez pielęgniarkę, żeby mogli popić ten lek. Wrzucone są do buzi i otwieraj tam buzię i wkładają na siłę. Często jest tak, że mieszkaniec wypluje ten lek, kiedy idziemy pokazać pielęgniarkom, że leki zostały wyplute, to słyszymy, że mamy je wyrzucić do kosza.
Totalna znieczulica, brak całkowicie jakiejkolwiek empatii, wyrozumiałości, współpracy. Gdyby nas nie było, ten dom by nie istniał. Bez nas ten dom nie istnieje. Bez opiekunów nie ma tego domu. To my jesteśmy na pierwszej linii z mieszkańcem.
Pielęgniarki tam są też nieodpowiedzialne. Zostawiają igły powbijane w materace też, tak? Pod pacjentami te igły są. Kroplówki, no wszystko, bandaże, czasem nożyczki się znajduje, tak? Opatrunków naprawdę nie ma czasem przez 3 dni, albo są zielone, z ran cieknie. Nie wierzą nam na słowo, jeżeli zgłaszamy, że coś się faktycznie dzieje. Są 4 pawilony, są 2 pielęgniarki na dyżurze dziennym odpowiedzialne za roznoszenie leków i każda ma 2 pawilony i do tego opatrunki, jedna chodzi na te wszystkie opatrunki i zmienia. No to gdzie zobaczy powierzchownie, że jest jakaś rana, to wtedy ją oklei, ale nie przekręci tego mieszkańca i nie obejrzy tak naprawdę, nie zrobi tego opatrunku tam, gdzie powinna. Nie sprawdza, tak? Czasem zdarzały się sytuacje, że zaklejały opatrunek tam, gdzie w ogóle rany nie było.
Mam wrażenie, że panuje jakaś taka atmosfera, że ja nie mogę mówić za dużo, bo coś mnie złego spotka. Będą się na mnie mścili, coś mi złego zrobią. Jest małe grono ludzi, które chce prawdy, chce zmian, a ta większość po prostu kieruje się strachem, nie? No tutaj dary ludzie przynieśli dla podopiecznych. Pan dyrektor zarządził, że nie odbierze tych darów. Tu leżą.
Jest napisane, do 19 przyjmowane są paki.
Mamy 18, nie całkiem jeszcze, prawda?
Napiszmy dla tych, których nikt nie odwiedza.
Które piętro?
79.
Piękne mieszkanie.
On nie tylko o, powiedzmy, o tą swoją podopieczną dbał, ale tu chodziło o tych wszystkich.
A jak rodzina, czyli pana Artura, przyjmowała, że pan się opiekuje tak dużo starszą kobietą?
No pozytywnie, no bo on ma dobre serce.
Dosłownie jawnie, perfidnie mi okłamywano. kiedy dzwoniłem, bo nic już nie mogłem zrobić. Dom zamknięty, kombatanta. To tylko mi pozostało dzwonić. Dzwoniłem do wszystkich, do pań socjalnych, do pań pielęgniarek. Wszędzie dzwoniłem. I wszędzie dostawałem kłamstwa. Odpowiedzi to było kłamstwo. Inaczej mówiły mi panie, które były tam na miejscu, które mówiły, Boże, panie Arturze, niech pan coś zrobi. Jest źle, jest bardzo źle. Za minutę dzwonię do pielęgniarek. Panie Arturze, jest wszystko w porządku.
Pani Zdzisława strasznie nami wstrząsnęła. Chodzi o jej stan. Było to zgłaszane przez wiele dni. Zaczęło się od kropek takich na rękach, następnie plamy, wybroczyny. W nosie krew, w ustach krew. Pielęgniarki kompletnie nie reagowały. Było to zgłaszane naprawdę wielokrotnie. Powiedział tylko, no kiedyś trzeba umrzeć.
Ona była chodząca, przecież ja 2 marca 2020 roku, kiedy ostatni raz się z nią widziałem, to my, idąc jeszcze pod rękę, poszliśmy do łazienki, wróciliśmy do pokoju, ona normalnie chodziła. Przez miesiąc z przecinkiem dosłownie, z osoby chodzącej, zrobiła się osoba leżąca.
Nie było dnia, żeby pan Artur nie dzwonił, nie dopytywał się do pań socjalnych, do pielęgniarek, do dyrektora. On słyszał tylko, wszystko jest dobrze. Proszę panie Arturze się nie przejmować, wszystko jest dobrze.
Dyrektor mi to wykrzyczał, pan codziennie dzwoni, czego pan chce? Co pan chce od nas? Ja byłem postrzegany, jakbym miał jakąś obsesję na punkcie domu kombatanta. Zresztą takie docierały do mnie słowa, takie informacje, szczególnie od pani kierownik pielęgniarek, że Źródłowski ma obsesję. Mówiono, że jest wszystko w porządku, a pani Zdzisława leżała. Mówili, że nie mam się czym martwić. A ona tak wyglądała.
To zdjęcie pokazywał pan na sesji?
Tak, to zdjęcie pokazywałem na sesji.
14 kwietnia o godzinie 10.30.
Dzwoniłem, rozmawiałem z panią kierownik pielęgniarek i zastępcą. Pytam się, jak się czuje Zdzisława? Odpowiadają mi panie przez telefon, że jest wszystko w porządku, panie Arturze. Prosiłem o pobranie krwi. 7 dni prosiłem, każdego dnia dzwoniąc. 13 był poniedziałek, 14 wtorek. Pani kierownik pielęgniarek przyszła do pracy i na korytarzu, to powiedział mi świadek, mój świadek. To ona jeszcze żyje? Pani doktor przyjmuje raz w tygodniu w środę. Z chwilą, kiedy coś się dzieje, słyszałem, że pielęgniarki robią zdjęcia i to zdjęcie zanoszą...
Do pani doktor?
Tak. To są informacje bezpośrednio mówione, jak się dzieje, od opiekunów medycznych.
Pani doktor pracuje raz w tygodniu, w środę, po 8 godzin. Powiedzmy, że po 8 godzin, bo czasami zdarza się tak, że pani doktor przejdzie się z pielęgniarką po pawilonach, stanie, popatrzy, na ogół nie osłuchuje, stawia diagnozę i wychodzi. Tak, jak była, zaczęła się w ogóle cała pandemia związana z koronawirusem i dom został zamknięty, to pani doktor wcale nie przechodziła. Wszystko było zdalnie. Czyli pielęgniarki wchodziły do pokoju, robiły zdjęcie albo nie i wysyłały pani doktor.
To już jest karta informacyjna leczenia szpitalnego.
To jest epikryza, chora lat 93, mieszkanka DPS, skierowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do tutejszego oddziału z rozpoznaniem ostrej przednerkowej niewydolności nerek. Chora, w ograniczonym kontakcie słownym, podsypiająca, na skórze obecne liczne drobne ogniska martwicy, zmiany odleżynowe na kończynach dolnych, stan odżywiania złym, liczne przykurcze kończyn dolnych oraz wymuszona pozycja embrionalna na prawym boku.
Ja nie odpuszczę. Ja poruszę niebo i ziemię. Niebo i ziemię, żeby dowieść tej prawdy. Nie udzielono jej pomocy.
Sprawa pani Zdzisławy chyba tak naprawdę dała nam tą moc, że po prostu trzeba coś z tym zrobić, że tego jest więcej. Nie tylko pani Zdzisława, tylko inni pensjonariusze, którzy już odeszli.
Mama moja jeszcze jak przyszła tam, to była na chodzie. A później jak już zaczęła leżeć, to już tak gdzieś od lipca zeszłego roku, panie jak przychodziły, robiły toaletę rano, to potrafiły mamę rozebrać, i zostawić w łóżku, bo zapomniały. Jak się mama przewróciła parę razy, to kiedyś leżała 2 godziny. Panie, które tam chodziły na tym piętrze, to mówiły, że 2 godziny nikt nie przychodził, leżała na podłodze. Tak miała mocno skaleczoną nogę, że kość było widać. Myśli pani, że ktoś zawołał do lekarza i ją zawiózł? Nie. Jednego razu przychodzę, patrzę się, mama moja leży, zasikana cała. Pod fałdą brzuszną miała straszną ranę. Wie pani, że się rozpłakałam? No żywa, żywa rana była, straszne to było. Całutką noc tam siedziałam przed tą śmiercią i mój brat przyszedł, mnie zmienił i brat tylko wyszedł, a one rozdawały obiad. I ja jak zadzwoniły zaraz o 14, a mój brat o 13 wyszedł, zaraz zadzwoniły o 14, że mama nie żyje. Ona miała pełno jedzenia w buzi.
Mama sama nie jadła?
Nie jadła.
Czyli ktoś ją karmił, tak?
Tak, tak.
Siedziała pani tej ostatniej nocy przy mamie?
Tak, siedziałam, całą noc siedziałam.
Był lekarz?
Nie. Pielęgniarki przyszły podać leki i pani się nie boi, że się może zadławić, bo mama widzę, że słabo przełyka, nie? No to odeszła z tymi lekami, mówi, a nic jej nie będzie, jak nie dostanie. Opieka do niczego. Kuchnia jest zrobiona tak, że na pokaz na tym piętrze, gdzie mama była, nie podłączona, nie można było skorzystać. To na kolację przykładowo maślanka i do tego ziemniaki z tłuszczem, ani kromeczki chleba. Cały czas zanosiłam jedzenie, codziennie. A żeby pani zobaczyła, jak posmarowany chleb był, tam nie widać było nawet masła na tym chlebie.
A lekarstwa kupowała pani sama?
Oni kupowali, a ja płaciłam. Leki, szczykawki, jak kroplówki miała, to szczykawki były za tego. Nie
płaciła
wiem.
Pani za szczykawki?
Tak. Tak, tam mam faktury, na tych fakturach jest wymienione. I też dobrze by było, żeby chociaż na tym piętrze, gdzie są tacy obłożni, chorzy, żeby jedna osoba była, że jak coś się stanie, żeby ktoś mógł podejść i...
Nie ma tam takiej osoby?
Nie ma, nie ma. Jak ktoś umrze czy coś, to nikt nie wie. Straszne mam wyrzuty sumienia, że mamę oddałam. Żeby chociaż miała tam lepszą tam opiekę. To już by jakoś człowiek to przeżył inaczej, nie? Żałuję bardzo.
Na siłę są mieszkańcy wysadzani, to znaczy na siłę. Są osoby, które są świadome, mają odrężyny. Takie osoby powinny być w ciągu dnia przekładane na boczki, czyli powinna być zmiana pozycji ułożeniowej ciała. Wysadzać na siłę, na cały dzień. Ta osoba ma siedzieć, mimo że płacze, mimo że cierpi. On ma siedzieć, dla zasady ma siedzieć. I tak jest w tej chwili też. Wszyscy mają być wysadzani, bez względu na to, ile jest osób na pawilonie, w jakich są stanach. Oni mają być wysadzani, mają siedzieć na tych ceratowych fotelach. Krew się lała. No jest to coś okropnego, jest to nieludzkie.
Ja przynosiłam sobie rękawiczki z domu, swoje prywatne, bo raz na dyżurze 12 godziny miałam 2 pary rękawiczek. 2 pary rękawiczek na 12 godzin. Gdzie jeżeli my idziemy na poranny obchód o godzinie 7, idziemy do siebie na pawilony, tak? I mamy rano zrobić toaletę, ubrać, wysadzić mieszkańca, tak? No to jeżeli ja pójdę do jednego mieszkańca i mieszkaniec, tak, jest zanieczyszczony, umyję go, automatycznie wyrzucam rękawiczki. Zostaje mi jedna para, gdzie ja wyszłam dopiero do jednego pokoju, a miałam jeszcze tych pokoi sporo. A co dalej z resztą dnia? W czym mam pracować? Co odpowiadano? Mamy się nauczyć oszczędności, tak? Oszczędzania. Mamy się nauczyć oszczędzania. Czyli jeżeli ja wchodzę do jednego mieszkańca, umyję go, tak? On jest zanieczyszczony. To później z tymi samymi rękawiczkami, którymi robiłam wcześniej, wchodzę do innego mieszkańca i go robię, tak?
Pracujecie w gównie?
Z gównem. To są słowa pana dyrektora.
Dzień dobry.
Pani mieszka we Wrocławiu, ale przyjeżdżała pani do babci.
Dla mnie największym szokiem, bo już pomijam to wszystko, co się stało, że tam najpierw walka o to, żeby szafę naprawili, walka o to, żeby było ciepło w pokoju, walka o jedzenie, bo przecież było to paskudne. Ja przeżyłam szok, jak zobaczyłam tą kobietę, która chyba tam 3 pokoje za babcią mieszkała i ona chodziła 2 godziny po korytarzu bez butów. I ona była pokaleczona i myśmy z mamą ją tam odprowadziły do pokoju, a tam po prostu było rozbite szkło na podłodze. Nikt się nie interesował, kompletnie nikt. Nikt. I wie pani co, nawet mój mąż, wczoraj z nim rozmawiałam i nawet mój mąż, który mieszka w Holandii, to powiedział, że jak będzie trzeba, to on też to powie, bo on to widział i to było po prostu, to było przerażające. A tak, to tak, żeby ktoś przyszedł sam od siebie, zobaczył czy coś, to w ogóle absolutnie nie.
A jak leżał ktoś, kto nie miał kogoś bliskiego na miejscu?
No to, no to leżał. Jak tam na noc te były dwie osoby na 150 osób, no to jak one miały to fizycznie nawet zrobić? Mi się wydawało, że babcia będzie miała tam opiekę jakąś taką nocną, że w razie czego będzie mogła zadzwonić, zawołać kogoś czy coś, a tak naprawdę ci leżący to mogli pływać w tych fekaliach swoich i głodni i w ogóle. Zresztą to jedzenie było niezjadliwe i mój wujek chodził tam na skargi do tego dyrektora, on nie reagował w ogóle.
W okresie od marca do maja było najbardziej skromne tak naprawdę, bo pan dyrektor zamykając dom, to tak jakby chciał zaoszczędzić na wszystkim, tak? Automatycznie przez te 3 najgorsze miesiące porcje zmalały, nagle chleb zaczęto ważyć, nie były 3 kromki, tylko 2 i można powiedzieć dupka. Zupy były wodami, zniknęły dodatki cukrzycowe, diety, więc to było takie, nie wiem, czy celowe, czy bo rodziny nie wchodzą, nie widzą. Potem troszeczkę zaczęło się to polepszać, bo mieszkańcy sami skarżyli się, pisali sami skargi do dyrektora, do rady mieszkańców, że jedzenie jest fatalne, zwłaszcza zupy, tak, że jest go mało, że się nie najadają, są głodni.
To było rok temu. Dostałyśmy zgłoszenie, że pan Zbyszek się źle czuje. Zadzwoniła jego mama, która była wtedy u niego w pokoju. Poszłyśmy z koleżanką, ty miał wykrzywiony jeden kącik ust. Mówimy, Boże, on ma chyba udar. No i powiadomiłyśmy pielęgniarkę. Pielęgniarka przyszła, zmierzyła mu ciśnienie, powiedziała, że wszystko jest w porządku i tak było przez tydzień czasu. Przez tydzień czasu zgłaszałyśmy, zgłaszała jego córka.
Oddaliśmy tatę po prostu do domu z myślą, że będzie lepiej, bo tata już potrzebował opieki 24/7. Pojechaliśmy, dostał pokój.
Ile tata miał lat?
59. Bo tata był po udarach, żeby... Miał opiekę, bo ja nie byłam w stanie zapewnić pracując, a mieliśmy tylko w domu babcię, 82 lata. Ja i babcia jeździliśmy do taty myć go, golić. Ja sama osobiście musiałam go do wanny wkładać i wyciągać po kąpieli. Cały dzień babcia tam siedziała, później ja na zmianę. No i przyszedł ten dzień, gdzie widzieliśmy, że z tatą coś jest nie tak. Zgłosiłam to pielęgniarką. Było widać, nie kontaktował z nami. Leżał i patrzał po prostu w jedno miejsce.
Długo tak leżał?
Ponad 10 dni. Zgłaszaliśmy, przyszedł jakiś rodzinny, nie pamiętam nazwiska.
Lekarz rodzinny,
tak? Tak, podłączyli tacie glukozę, gdzie tata miał cukrzycę. Zgłaszaliśmy nadal.
Komu?
Pielęgniarkom. Zadzwoniłam na pogotowie, po prostu powiedziałam, że proszę przyjechać do mojego taty, bo tata ma udar. Przyjechali po jakimś czasie i od razu momentalnie weszli i powiedzieli, że tata miał udar i zabieram. Przeleżał tata 2 tygodnie w szpitalu. Wrócił, ale już w takim stanie, że po prostu ani nie jadł sam, ani nic nie pił, tylko po prostu wegetował. Leżał i patrzał w ściany.
Jak długo był w ogóle w DPS-ie?
Nawet nie cały rok.
Ten udar, który się mu przydarzył w tym domu, to który był z rzędu udar?
3. Ja byłam przy śmierci mojego taty. Ja i moja babcia spałyśmy na podłodze.
Pani Maria, gdy zamknięto dom, 4 marca dokładnie zamknięto dom, pani Maria gdzieś 2-3 tygodnie po tym, jak zamknięto dom, zaczęła się źle czuć. Codziennie skarżyła się na ból klatki piersiowej i duszności. Przez 3 tygodnie. Dokładnie przez 3 tygodnie. Codziennie zgłaszałyśmy. I nikt przez te 3 tygodnie nie wezwał ani razu karetki pogotowia, ani lekarza. Mi nawet pani pielęgniarka powiedziała osobiście, że mam się nie wczuwać, że pani Maria symuluje, żebyśmy przestały robić afery. 3 tygodnie, dzień w dzień, nie było dnia, żeby pani Maria nie skarżyła się na ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Po 3 tygodniach, w piątek, pobrano jej krew do badania. Po 3 tygodniach, pamiętam, była to sobota, byłam jeszcze wtedy u pani Marii, rozmawiałam z nią, ona tak siedziała na łóżku, dałam jej banana i pamiętam jej słowa, mówi, wiesz co, ja się teraz położę, bo ja naprawdę strasznie się źle czuję. I tak w sumie pani Maria przespała cały dzień, budziłyśmy ją tylko na posiłki i żeby wzięła lekarstwa. To nawet nie miała siły wziąć lekarstwa, bo oczywiście pielęgniarka przyniosła lekarstwo, ale nie przypilnowała, żeby pani Maria je wzięła. Lekarstwa leżały na szafce przy łóżku. W poniedziałek rano, jak przyszłam do pracy, dowiedziałam się, że pani Maria zmarła nad ranem. Gdyby chociaż raz przez te 3 tygodnie wezwali karetkę pogotowia, pani Maria żyłaby do dziś. Jestem też przekonana, że gdyby pana Zbyszka od razu, jak tylko stwierdziłyśmy, że się coś dzieje, bo my nie możemy powiedzieć, my nie możemy pielęgniarce, broń Boże, powiedzieć, że my myślimy, że pan Zbyszek ma udar. bo to by było podważanie ich kompetencji, jak to myślę, że pan Zbyszek też by żył do dnia dzisiejszego. Pracownicy są po zarażeniu. Dwa pawilony już są nieczynne, nie mają opiekunów. 22 opiekunów jest teraz na kwarantannie. Część jest na zwolnieniach. I co dalej będzie? Jak pan dyrektor sobie teraz to wyobraża? A była szansa wcześniej. Chcieli wpuścić wojsko, chcieli nam dać pomoc. Pan dyrektor się nie zgodził. Dlaczego? Bo na pewno nie chciał, żeby osoby z zewnątrz zobaczyły, co się dzieje tak naprawdę w tym domu.
To, co było wydarzeniem nazwanym przez nas pikietą dla wsparcia, ono się w tej chwili kończy. Uzyskaliśmy pozornie niewiele, ale pamiętajcie państwo, że jest to jeden z momentów, kiedy budujemy łańcuch trwały, który ma tutaj tą placówkę otaczać opieką. Czyli nie dzisiaj, nie kończymy na tym, tak? Trochę jesteśmy pod wrażeniem pewnej frustracji, bo nie można było w zasadzie wejść, bo nasze dary są dalej przy bramie, bo nie spotkaliśmy się tutaj z dobrym przyjęciem. Działamy dalej, szukamy dróg wywierania wpływu i presji na radnych, na prezydenta, na to, aby dyrektor tej placówki odszedł, żeby naczelna pielęgniarka stąd odeszła.
Przepraszam, dziękuję. I pani powiedział, że był 2 razy odwołany z tej placówek, ten pan.
Już jak właśnie pan to powiedział.
Dziękuję bardzo.
Godność dla seniorów. My też będziemy starzy.
Żądamy wyjaśnień. Żądamy zmian w DPS-ie kombatanta.
Chcemy wam pomóc, nasze serca z wami.
Ja nie odpuszczę. Ja poruszę niebo i ziemię. Niebo i ziemię. Żeby dowieść tej prawdy, nie udzielono jej pomocy.
Wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Dom Pomocy, w którym to na życzenie pracowników, bo się boją, zmieniłam głosy. Mają do tego prawo. Dom Pomocy Społecznej dla kombatantów jest jednostką budżetową miasta. Został otwarty w 1977 roku i składa się z 5 budynków, w tym 4 mieszkalnych, połączonych łącznikami. W ośrodku może mieszkać 188 osób, w tym 120 osób w podeszłym wieku i 68 przewlekle somatycznie chorych. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do DPS-u mają osoby z uprawnieniami kombatanckimi. Wracamy na pikietę, proszę państwa. Przypominam, że ona miała miejsce 17 września przed Zielonogórskim Domem Pomocy Społecznej. To miało być wsparcie dla pensjonariuszy. Wśród nich byli także radni Janusz Rewers i Dariusz Legutowski.
Ludzie przynieśli rzeczy, owoce. Okazuje się, że nie możemy wejść, brama jest zamknięta. Owoce, jak są niepodpisane, to one, pan ochroniarz przekazał polecenie pana dyrektora, on ich nie przyjmie, bo nie są podpisane. Banany, jabłka są niepodpisane, nie ma na nich nazwiska, dla kogo mają być. Jest problem z obsadą personelu. Według mojej informacji, w tej chwili tam są 4 pawilony, niecałe 200 osób, czyli około 50 osób na pawilon. I na każdym pawilonie na przykład powinny być minimum 4 opiekunki, a w tej chwili są 2, bo ludzie przez atmosferę, przez strach, przez mobbing, przez złe traktowanie, uciekli na zwolnienia, na urlopy. Mieszkańcy są zamknięci z personelem, są od niego zależni, nie można tam wejść. Rodziny się boją mówić, bo jak będą mówić, to boją się szykan swoich bliskich, którzy tam są. Jest pan dyrektor, który wcześniej z podobnych placówek, pod bardzo podobnymi zarzutami został zwolniony z pracy.
Najwięcej było skarg właśnie na OPR.
Znalazłam to oczywiście w internecie, że państwo go odwołali 30 sierpnia, 4 lata temu. I tam pan się wypowiada w taki sposób. Nie było tygodnia, żeby ktoś nie mówił o tym, że został nieprzyjemnie albo nieprofesjonalnie potraktowany przez pana kierownika. To trwało długo, próbowałam z kierownikiem rozmawiać, ale bez skutku.
Pewne niedociśnięcia ze strony OPR-u. Prokuratura badała zaniedbania różnego rodzaju. Czy tam było dochodzenie w sprawie śmierci dziecka, potem skargi mieszkańców, a na sam koniec dołożyło się do tego niezadowolenie pracowników i panie, które tam pracowały, podwładni jako pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chórem zaczęły oskarżać pana Białe też o mobbing. No i jak zaczęliśmy to z zastępcą i sekretarzem badać, no to później zaczęły kolejne się pojawiać skargi. No i później zajmowała się tym Rada Miejska w Lubsku, tymi skargami. Tam przychodzili ludzie na te posiedzenia Rady i Rada Miejska uznali te skargi za zasadne. No i ja po prostu odwołałem pana Białego wtedy. No. I pan Działa się nawet to nie odwołał.
Tak mówił były burmistrz Lubska już Lech Jurkowski. 6 dni wcześniej, 11 września, została zwołana w Zielonej Górze nadzwyczajna sesja, na której omawiano sytuację w DPS-ie przy ulicy Lubuskiej.
My nie jesteśmy członkami żadnej partii.
Dla nas to nie jest żadna sprawa polityczna, to jest nasz obowiązek. Jeszcze bardziej dlatego, że to mieszkańcy poprosili nas o interwencję. Wyjaśnijcie to, bo tam się naprawdę dzieje źle. Ostatnio była sesja Rady Miasta, którą nasz klub zwołał. No i tak prawdę mówiąc, to przez 2 godziny słyszeliśmy wersji dyrektora i prezydenta. A tej drugiej strony niestety nie do końca udało nam się jakby przedstawić, dlatego że wielu mieszkańców czy rodzin mieszkańców jest wystraszonych i nie chcą zabierać głosu, ale też jakby nie mieli szansy na tą sesję się pojawić. I my dostaliśmy od nich pytania.
22 pytania od mieszkańców i pracowników.
I te pytania my odczytaliśmy.
Pan Artur dał nazwisko o tej sprawie. Sesja zdalna, on ma mówić do komputera, rozumie pani. Mówił do ekranu. Opowiadał to w sposób oczywiście emocjonalny, no taki charakterystyczny dla siebie. Przykre komentarze niektórych nawet zaangażowanych w działalność charytatywną. Trzeba by tłumaczyć, że jak jest sesja zdalna, to jest kamera ustawiona na przewodniczącego i tylko i wyłącznie. Mamy taki wewnętrzny czat. Na zewnątrz tego nie widać. I oni właśnie na tym wewnętrznym czacie takie sobie brzydkie komentarze wypisywali.
Komentowali. Tak.
Pan Artur przemawiał, mieszkańcy przemawiali i oni zaczęli to komentować na tym czacie w taki sposób, bo po prostu ja nie wytrzymałem.
Ja protestuję przeciwko temu, co czytałem w trakcie wypowiedzi jednego z mieszkańców na czacie Rady Miasta. Przytoczę. Radny Hryniewicz. Czy to jest casting do teatru i wykonanie monodramatu? Radny Górski. Komentarz. Kabaret. Radny Bocheński. To jest kazanie. To mnie jest wstyd za zasiadanie w takiej radzie, w której radni wypowiedź mieszkańca komentują w ten sposób.
Ja przypomnę, że pani Zdzisława trafiła do nas w roku sądu, była zaniedbana i gdyby miłość pana Artura była tak wielka, to pewnie znalazłby czas i sposób na to, żeby się nią opiekować i być może nie trafiłaby do DPS-u. Pani Zdzisława miała pokaźną emeryturę i pokaźny majątek. To wszystko jest udziałem pana Artura. Szanowni Państwo, pani Zdzisława 12 dni była w szpitalu na niewydolność nerek, o czym mówił pan Artur, umarła. Natomiast pan Artur bardzo kwieciście i wzruszająco opowiadał o tym, jak dalece zaniepokojony jest, jak mu się nie podoba opieka w domu kombatanta. Jak to jest zatem, panie Arturze, że nie podoba się panu ta opieka, ma pan wiele uwag, a obsypuje pan kwiatami, obsypuje pan bombonierkami wszystkie pielęgniarki, opiekunów, dziękując im za to, jak dalece troskliwie zajmują się panią Zdzisławą. Jeżeli tak pan wyraża swoje niezadowolenie, to jest to dość specyficzne. Zatem, panie Arturze, bardzo proszę zacząć krytykę od siebie. Zacząć też rozliczać się ze swoimi obowiązkami, które pan obiecał pani Zdzisławie. I wtedy dopiero po takim szczerym spojrzeniu oceniać inne osoby.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Wioletta Haręźlak?
Tak.
Grażyna Walkowiak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, może się spotkamy w sprawie domu kombatanta, pani dyrektor? No, chciałabym porozmawiać.
Artykuł pani Maji Sałwackiej, czy co?
Mój, robię swój własny reportaż. Jestem po rozmowie z prokuratorem. Twierdzi, że lawinowo wpływają doniesienia i chciałabym
się
zobaczyć.
Dziwię panu prokuratorowi, że takie są doniesienia i wszyscy tam mordują, a on nie podejmuje żadnych działań. Nikogo nie odsuwa od pracy i nie chroni tych, którzy jeszcze żyją.
No, dlatego właśnie chciałam zapytać, dlaczego pan Roman działa jeszcze? Dlaczego nie zawiesiliście go na czas postępowania?
Dlaczego ja miałam go zawiesić? Ja do niego nic nie mam.
No, ale w 2016 roku nie był taką kryształową postacią pan Roman Działa, to jest w internecie.
Wykonywać... Co kryształowego było tam?
To, że miał postępowanie prokuratorskie wprawdzie umorzone w 2016 roku, ale także, że kiedy był kierownikiem miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Lubsku, został odwołany przez radnych za to, że były na niego skargi i to dużo.
Nie chcę się w tym babrać i nie chcę o tym rozmawiać. Prokurator niech podejmuje w końcu działania, w końcu zawiesi kogoś albo też kogoś w końcu ukaże.
Ale prokurator nie może nikogo zawieszać.
A nie może. No to trudno, no taki jest bezwolny. No. Ja przepraszam panią bardzo, ale ja mam naprawdę dużo ważniejsze sprawy teraz do załatwienia. Te, które teraz na bieżącą sytuację muszą wpływać i które muszą być podejmowane. Jako dyrektor nie mam mu nic do zarzucenia. Koniec i kropka mojej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Halo?
Dzień dobry panie dyrektorze. Grażyna Walkowiak, Radio Zachód. Chciałabym się z panem spotkać. Czy to jest możliwe?
Nie, to nie jest możliwe.
Dlaczego?
Jesteśmy w tej chwili tak bardzo zajęci. Mamy tak mało pracowników, że nawet posiłki roznosimy w związku z tym.
Ale ja rozumiem, chciałabym rozmawiać o tym, co się dzieje w domu kombatanta i o tych zawiadomieniach prokuratorskich. Chciałabym z panem o tym porozmawiać.
W tej chwili mamy COVID. Ja jestem w kwarantannie. Niestety nie mogę się spotkać.
A online możemy rozmawiać?
Nie wiem, czy to jest możliwe, dlatego że nie wiem, czy jestem w stanie tutaj sobie z tym online poradzić.
Czy możemy teraz porozmawiać?
Nie, w tej chwili nie, bo jestem bardzo zajęty.
Na kiedy się umawiamy, panie dyrektorze? Bo ja chciałabym także zapytać o to, co działo się w Lubsku w 2016 roku.
A co się działo?
Rada miasta, na której został pan odwołany.
Proszę panią, no w tej chwili jestem bardzo zajęty. Chciałbym w innym czasie rozmawiać na ten temat. Najlepiej, kiedy zakończy się postępowanie. Jeżeli tutaj uporamy się z COVID-em na terenie domu.
Życzę panu tego z całego serca, żebyście się uporali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
29 września w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa. Elżbieta Polak, marszałek województwa, poinformowała dziennikarzy o przeprowadzonej kontroli.
Zarząd województwa przyznał specjalne środki dla domów opieki społecznej w ramach regionalnego programu operacyjnego. To duża kwota, 4,5 miliona złotych, a w ramach programu POWER 20 milionów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak te pieniądze zostały w domach opieki społecznej wydane, czy zgodnie z wydatkami kwalifikowalności tych pieniędzy unijnych, ponieważ w przestrzeni publicznej dotarły do nas informacje bardzo niepokojące, dotyczące między innymi domu kombatanta. Sprawdzamy dokumenty, tak? Ponieważ wiemy, że w domu kombatanta jest w tej chwili wielkie ognisko, 30 osób zakażonych, więc jest to niebezpieczne. Sprawdziliśmy politykę rachunkowości, wydruki z ewidencji księgowej, wydruki z rachunku bankowego. Analizując te dokumenty, które są, to nie jest jeszcze protokół końcowy. Ale w związku z licznymi pytaniami organizacji pozarządowych, dziennikarzy, rodzin osób, które są w domu kombatanta, chcę państwu przekazać przynajmniej te niezbędne informacje, które są w naszej dyspozycji. Sprzęt został zakupiony zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu, więc ten sprzęt ochrony osobistej jest. Co do prawidłowości wypłaconych dodatków do wynagrodzeń, mamy bardzo poważne wątpliwości. Ponieważ wysokość tych dodatków w tym projekcie EGIDA, środki finansowe były na dodatkowe wynagrodzenia dla osób, które bezpośrednio są związane z opieką i bezpośrednio są narażone na skutki COVID-u. Te dodatki zostały bardzo zróżnicowane od kwoty 922 zł brutto do kwoty 15 tysięcy złotych. Na przykład pielęgniarki otrzymały brutto za cały okres realizacji projektu, to jest od dnia 4 czerwca do 31 października, czyli założono, że będą pracować do końca października, bo mamy dzisiaj jeszcze wrzesień. Pielęgniarka otrzymała 1219 zł, a pan dyrektor 15 tysięcy. Kierownik działu techniczno-gospodarczego uzyskał nagrodę 10 tysięcy, kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego 10 tysięcy, główna księgowa 10 tysięcy, dyrektor 15 tysięcy złotych. Wiem, jak bardzo te pieniądze były potrzebne w domach opieki społecznej, ale dla pracowników, którzy bezpośrednio są związani z realizacją zadań związanych z pandemią, z COVID-em, z opieką tych osób, które zostały w tym czasie pozbawione opieki i pomocy rodziny, bo DPS-y zostały zamknięte.
Jedno pytanie, pani marszałek. Dokładna data jest przyznania tych apanarzy?
Tak. 11 września.
Kto podpisał się?
11 września zostały wypłacone, czyli już gdy cała opinia publiczna była zbulwersowana. Mamy wiele projektów systemowych związanych z COVID-em w tym czasie. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby sobie wypłacać wynagrodzenia z tego tytułu.
Projekt unijny, proszę Państwa. Nie przeznaczono środków, czyli projekty bardzo wrażliwe. Nie przeznaczono na zatrudnienie dodatkowe, na przygotowanie paczek żywnościowych, w ogóle na jedzenie. Premie, dodatki, można tak powiedzieć, przyznano osobom, które odgrodziły się, jak Państwo słyszeli w reportażu, taśmami od reszty domu, w którym opiekunowie byli jak najbardziej i jak najbliżej być można mieszkańców. Oni nie otrzymali ani złotówki. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.
Czy czasami nie czuje się pan oszukiwany w tej sprawie?
Znaczy, na pewno czuję się oszukiwany przez panią marszałek, bo ja nie dostałem żadnej informacji na temat tej kontroli.
Pan dyrektor dostał 15 tysięcy...
Ma pani wykaz wszystkich, ile dostali każdy z pracowników? Bo ja bym chętnie to zobaczył. Bo ja rozumiem, że jest raport z kontroli. Ja bym chętnie go zobaczył. Ja poproszę, żeby mi ktoś go przekazał, ale ja go nie mam, bo do nas nic nie trafiło. I ja mam się do niego odnieść. Chciałbym zobaczyć, kto dostał i ile. Że ci dostali, a tamci w ogóle nie dostali. Nie chcę mi się w to wierzyć, że tak ktoś postąpi. Jeżeli będzie jakikolwiek element, który będzie wskazywał, że doszło do nieprawidłowości, ja wyciągnę konsekwencje. Natomiast sąd kapturowy zdaje się, że trochę za wcześnie, no bo czy jest jakiś element, który się potwierdził? Mieliśmy kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała, że nie było żadnych nieprawidłowości. Zgłosiliśmy to, aby Izba Lekarska zajęła się kontrolą kwestii medycznych, no bo ja sam nie jestem w stanie ich zweryfikować. Sprawa toczy się w prokuraturze. Jeżeli będą jakiekolwiek sygnały, które zostaną potwierdzone, ja nie umieszkam wyciągnąć konsekwencji. Jeżeli będą, jeszcze raz powtórzę, potwierdzone, ja na pewno wyciągnę konsekwencje. Mogę pani pokazać przykłady, kiedy wyciągałem te konsekwencje. Zarówno ja w stosunku do rzecznika prasowego, który jeździł po pijanemu, komendanta, który jeździł po pijanemu, pracowników, którzy mieli, że tak powiem, pewne, mówiąc kolokwialnie, jakby nie do końca właściwe podejście do pracy, ja wyciągnę konsekwencje. Tylko będę stał na stanowisku, że są jednak elementy. I przypomnę sprawę księgowej. Proszono, abym wyrzucił z roboty, bo przecież Bóg wie, co się stało. Okazało się, że to wszystko było bezpodstawne. Nigdy nikt nie powiedział tym osobom przepraszam, bo w tej chwili my wydajemy już wyrok.
Warto sprawdzić człowieka, ale, który idzie na tak wrażliwy odcinek pracy ze starszymi
każdy
ludźmi.
Każdy odcinek pracy jest wrażliwy, jest wiele takich. Czyli ja
rozumiem, ale pan był wrażliwy przez tyle lat.
Czyli teraz pani sugeruje, że już nie jestem wrażliwy. A z czego ten wniosek, że nie jestem wrażliwy?
Bo nie zawiesił pan dyrektora. Czyli ja rozumiem. Dotyczyło to jednej osoby, która ale, być może została skrzywdzona.
Czyli ja rozumiem. Ja nie przypominam sobie, żeby pani przyszła i przeprosiła mnie również za sprawę księgowej. Radio o tym
ale przepraszam,
mówiło.
Ja pani księgowej nie robiłam.
Ale ktoś w tym radiu to zrobił.
Czy ja mam audycję, w której pan wielokrotnie występował. Więc zabierał pan głos w sprawie ludzi i ja wtedy widziałam człowieka, który potrafi podejmować decyzje.
Podejmę decyzje, jeżeli będą elementy, które będą wskazywały na to, że doszły tam do jakiegoś przekroczenia prawa. Bardzo łatwo jest kogoś zmieszać z błotem, obrzucić, a później ciężko go przeprosić, bo nigdy żadne z mediów tego słowa przepraszam nie mówi. Bardzo łatwo szafuje się różnymi oskarżeniami. Bardzo ciężko z tych oskarżeń później po kilku latach kogoś przeprosić. Więc jeszcze raz powtórzę, panie bardzo prezydencie, chętnie wyciągnę konsekwencje, jeżeli będę miał czarno na białym, że ktoś popełnił jakieś wykroczenie.
Ponieważ pan łapie mnie za słowa i ciężko przebić się do pana, to panu powiem, że używanie słowa nigdy w stosunku do mediów, a już szczególnie do mnie, nie jest na miejscu.
Proszę mi wskazać, kiedy radio przeprosiło prezesa spółki Palmiarnia za to, że oskarżenia, które były przez radio przedstawiane, okazały się nieprawdziwe.
Ja
uciekam od tego jeszcze raz
za swoje audycje.
Jeżeli doszło do zaniechań, ja nie będę miał żadnych wątpliwości. Rozstanę się z dyrektorem.
Ta rozmowa, proszę Państwa, miała miejsce w Urzędzie Miasta we wtorek 29 września. Rano następnego dnia dowiedziałam się o dymisji dyrektora Romana Działy. Przez krótką chwilę domem zarządzał Waldemar Michałowski, szef sztabu kryzysowego miasta. Zrezygnował po 24 godzinach. Obecnie domem kierują dyrektor Wioletta Haręźlak i Mieczysław Jerulank, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I z ostatniej chwili, Państwo pewno będą słyszeć to w naszym programie, wojewoda lubuski Władysław Dajczak zadeklarował daleko idącą pomoc. Właśnie dzisiaj odbyła się wideokonferencja z udziałem prezydenta Zielonej Góry. Pan wojewoda podał także aktualną sytuację w DPS-ie i w tej chwili na 169 pensjonariuszy
odnotowano 31 przypadków zakażenia, a 2 osoby są hospitalizowane. Pośród 127-osobowego personelu wykryto 13 zakażonych, a pozostali decyzją sanepidu przebywają na kwarantannie. Niektóre osoby zresztą kończą już kwarantanny i chyba mogą wrócić do pracy. I jeszcze ostatnia informacja, aktualizacja tej informacji, że od 2 października 8 żołnierzy będzie do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej i 4 dodatkowych do pobierania wymazów. Również tego dnia wszyscy pracownicy i pensjonariusze będą mieli pobrane wymazy od 2 października. A ja teraz Państwa zapraszam do rozmowy, bo powiedziałam, że od 2 lipca trwa postępowanie wyjaśniające w prokuraturze. Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury okręgowej w Jelonej Górze.
Oburza ten brak empatii. Lektura zawiadomień poważnie mnie zaniepokoiła.
Ile jest tych zawiadomień?
Zawiadomień jest kilka, ale teraz zawiadomienia napływają lawinowo, bo zgłaszają się rodziny również z Polski. No, do mnie zadzwoniła kobieta z Zabrza, która tutaj miała osobę bliską w DPS-ie i nie chciała niejako złożyć takie zawiadomienie, więc odesłałem do prokuratora rejonowego. Tych zawiadomień będzie jeszcze więcej. Dotyczą zdarzeń sprzed roku, półtora roku.
Słyszę, że jest brana pod uwagę jedna albo dwie ekshumacje, to prawda?
Nie wykluczam, że prokurator taką decyzję podjąć będzie chciała.
Czy pan prokurator wie albo widział fotografie związane z tą sprawą?
Widziałem. To był smutny widok. Każdemu człowiekowi nawzajem jesteśmy winni to, aby zapewnić takie godne odejście. Ja po obejrzeniu tych zdjęć miałem takie wrażenie, że ktoś tego nie rozumie.
Panie prokuratorze, ja bym chciała pokazać panu jedną fotografię.
To są chyba plecy, nie? Czy...
To jest kość ogonowa.
Tak, tak, tak. Tak myślę.
A to są plecy, kiedy leje się z nich krew. To jest, panie prokuratorze, tak zwane wysadzanie.
To znaczy, jeżeli chodzi o osoby nadzorujące pracę DPS-u, z całą pewnością nikt jeszcze nie był przesłuchany i osoby, ustalana jest lista według pewnej taktyki prokuratora, nie chciałbym tutaj wchodzić w warsztat akurat tego prokuratora konkretnego, bo chciałbym wyraźnie zaznaczyć, mamy bardzo pozytywne sygnały od niektórych pracowników Domu Pomocy Społecznej, którzy sami alarmowali nas o tym, że dzieje się niedobrze, że nie mogli się przebić przez tamte bariery różne. I chodzi o to, że prowadząc postępowanie nie chcemy z drugiej strony skrzywdzić też tych ludzi.
Z pana prokuratorskiego doświadczenia, jak to się potoczy?
Na pewno nie jest to sprawa, która będzie prowadzona w sposób dynamiczny. Sprawa będzie w pewnym momencie spowolniona poprzez to, że będziemy zasięgać opinii placówki naukowo-medycznej, a to, jak pokazuje praktyka, rozwleka nam w czasie
proces. Tylko, że ci ludzie tam będący nie mają za wiele czasu. Wiem, że tam już jest ognisko COVID-19, tak?
I z tego powodu też niektóre czynności będą spowolnione. Zainicjowaliśmy u wojewody lubuskiego przeprowadzenie kontroli. Wiem, że teraz jest przerwana. Z sygnałów, które do mnie dotarły, służby wojewody nie mają dostępu do dokumentów, bo te są zgromadzone w aktach prokuratora. My służbom wojewody nie będziemy przeszkadzać, jeżeli służby będą chciały się zapoznać z dokumentacją, udostępnimy, aby nie wstrzymać właśnie dalszego etapu tej kontroli.
Czyli rozumiem, że spotykamy się za jakiś czas i porozmawiamy, co dalej w tej jakże niedynamicznej sprawie, jeżeli chodzi o prokuraturę.
Ta sprawa, ona jest prowadzona, ona idzie swoim rytmem, natomiast pewnych rzeczy przyspieszyć obecnie nie możemy. Tutaj właśnie jest sytuacja tego ogniska koronawirusa w tym Domu Pomocy Społecznej. W związku z tym czynności związane z przesłuchiwaniem osób to jest wykluczone teraz. Będziemy teraz skupiać się na przesłuchaniu osób spoza Domu Pomocy Społecznej. Mam tu na uwadze na przykład pracowników szpitala uniwersyteckiego, bo to są osoby, jak śmiem twierdzić, które mogą bardzo dużo wnieść do tej sprawy.
Wróćmy na koniec audycji w Twojej sprawie do listu pracowników. Jesteśmy częścią tego domu. Walczymy o swój honor, ale walczymy też o dobro mieszkańców, o lepsze warunki dla nich i dla nas samych. Walczymy o nasz dom. Walczmy, proszę Państwa, wszyscy, ponad podziałami, niechęciami, przynależnościami. Działajmy w zgodzie, aby nieść wsparcie i pomoc dla Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta w Zielonej Górze. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.